Księga Daniela, rozdział 7, od 1 do 14.
Jak się rodzą bestie? Otóż bestie się rodzą z miłości ojczyzny. A jest dobra miłość ojczyzny? Nie takie proste. Istotnie ta wizja, siódma wizja Daniela odpowiada nam na pytanie, dlaczego Syn Boży, który przyszedł, by królować przez miłość nad złem, został w Izraelu odrzucony, a w wielu innych narodach, które są bestiami politycznymi, jest zignorowany. Tak bardzo w nas jest chora miłość ojczyzny niebezpieczna, jeżeli w nas nie założy swojego królestwa Syn Człowieczy, bo tylko był jeden człowiek na tym świecie. Jeden, który przyniósł prawdę o Bogu Ojcu. A my wszyscy jesteśmy trochę człekokształtni. Przepraszam, jeżeli nie służymy sobą miłości krzyża, jeżeli w nas nie zamieszka Trójca Święta. Istoty człekokształtu, po różnej urodzie, jak wiecie. Ale najważniejsza to jest ta uroda ducha, którą ma Chrystus. Istotnie jest tutaj znowu tak krzydliwie powiedziane, że państwa dążą, każde narody, państwa dążą do tego, żeby się uzbroić, żeby być taką bestią. Nie ruszaj mnie, bo jestem bestią. Mam taką broń, takie pazury, takie kły, jak się ugryzę. Albo padaj przede mną na kolana, bo takie jest moje życie. Miłość ojczyzny jest czymś niebezpiecznym. Albo będzie to zrodzić w nas królestwo Syna Człowieczego i będzie w nas stanowała miłość Chrystusa, albo niestety w Izraelu była odrzucona i Izrael w stosunku do Jezusa Chrystusa zachował się jak bestia. Nie spełnił ich oczekiwań pod tym względem. Znowu wspomnę, jeżeli ktoś czytał Marię Waltortę, to wie o tym, jak w pewnym momencie elita Izraela zorganizowała spotkanie z Jezusem takie właśnie na tle politycznym. Pomożemy ci, jeżeli rozpoczniesz walkę z Rzymianami. Jezus im powiedział to, co miał powiedzieć i szybko wyszedł z nich w ciemnościach. Uciekł nad rzekę Jordan i tam płakał, wiedząc, że sprawa jest beznadziejna. Dlatego liczba 4. Otóż ta liczba 4 mówi, jeżeli w nas nie zamieszka sedno czterech Ewangelii, to świat będzie sobą reprezentował różne bestie. Jeżeli w nas nie zamieszka duch czterech Ewangelii, duch Jezusa Chrystusa z krzyża. Zbrojenia, wyścig zbrojeń, krótko mówiąc, miłość ojczyzny. Tej. Czyli jest to forma bałwochwalstwa, jako że wspólny mianownik Ewangelii świętego Jana to jest bałwochwalstwo, jak wam mówię. I chodzi o to, żeby sobie zdać sprawę z tej formy bałwochwalstwa, bo my w tym tkwimy dobrej wierze. Z morza, z wielkiego morza wyszły cztery bestie. Do tego nawiążę trzecia część Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Morze, ojczyzna demona, symbol chaosu, wielkie morze. Szatan zrodzi państwa, pewne imperia, no tak jak w naszych czasach taką bestię tworzył Hitler, Stalin, dzięki temu miałem w czasy na Syberii. I trzeba rozróżnić narody od państw. Narody pochodzą od Boga, od Ducha Świętego, a państwa pochodzą na ogół od bestii i wyszły z Wielkiego Morza. To jest bardzo ważne, żeby odkryć, że obowiązkiem państw jest pielęgnacja narodu. Bo tak jak wczoraj mówiłem, każdy człowiek jest istotą niepowtarzalną, jest arcydziełem Boga w głębinach swego ducha, jeżeli pójdzie za darem umiejętności i będzie bardzo użyteczny dla wspólnoty ludzkiej, bo Duch Święty rozwinie w nim te dary, talenty, które są dla dobra wspólnoty. Podobnie rzecz się ma, gdy chodzi o narody. Narody są dziełem Boga Ducha Świętego i każdy naród ma w sobie coś niepowtarzalnego, coś pięknego, pewne bogactwo, pewne talenty. I te talenty powinny być pielęgnowane i nie może być czystek etnicznych, wynaradawiania. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jak gdyby się wyrywało duszę danego narodowi. Mniejszości narodowe powinny być pielęgnowane jak perły, piękna ta. I te cechy, które mają sobie mniejszości narodowe, ubogaciłyby ten naród, wśród którego te mniejszości mieszkają. Tymczasem miłość ojczyzny sprawia, że następują czystki etniczne, no i w miarę możliwości jakoś te narody zasymilować, jakoś tam wytrzymać. Straszny grzech. Jak będziecie po epoce apokalipsy, w epoce Ducha Świętego sprawować władzę, to pamiętajcie, że obowiązkiem rządu, państwa jest pielęgnacja duszy każdego narodu. Pielęgnacja. Wtedy dobrze się na tym wyjdzie. Bestie. Pomyślmy o bestiach naszych czasów. Teraz Putin się w bestie bawi. Jakie spustoszenie w głębinach ludzkiego ducha powoduje miłość ojczyzny, której w nas nie stworzył Jezus Chrystus przez piękny krzyż. Jak jest pustosz? Nie będę tutaj interpretował różnych szczegółów, bo chodzi o to, żeby nas utkwiło to sedno, gdyśmy zaczęli się siebie pod tym względem obserwować, moją miłość ojczyzny. Jak byłem na Syberii, jak się dowiedziałem, że Polska to jest tam, gdzie słońce zachodzi, to od razu chciałem dokonać pewnego wynalazku. Zastanawiałem się, jak się uczepić słońca, żeby wieczorem spuścić się w Polsku. Troszeczkę mi brakło czasu, już prawie 6 lat nad tym myślałem, ale gdybym tak dzisiaj poszedł, tam na Syberii, to chyba bym to wymyślił. A jak usnąłem, to i tak byłem w Polsce. I co więcej, miałem ucztę. Jadłem. Dobrze mi było. Ale później jak śniłem, że jestem w Polsce, to zastanawiałem się w czasie snu, czy ja aby nie śnię. Jak już obudziłem się naprawdę fizycznie, to bałem się otworzyć oczu. A może jestem na Syberii, mimo wszystko. I była taka plama nad moją głową na suficie. Tak, jest ta plama i nie ma tej plamy. Jest. Otwierałem oczy. Jest plama. No i nic. Z powodu gwaru wielkich słów. Tu jest aluzja do tego, co pisze prasa, co pisze telewizja o miłości ojczyzny. Rozdziera szat. Z powodu gwaru wielkich słów, jakie powiedział róg. Przez ten róg należy rozumieć w tamtych czasach Aleksandra Wielkiego, który pożerał narody jak bestia. Patrzyłem, aż zabito bestię, no może dość młodzieńczo zmarł, nie ze świętości. Ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie. Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustanowiono okres trwania i życia aż do czasu i godziny. No, określone. Wszystkie te bestie, te potęgi polityczne, imperia są chwilowe. My to z całą powagą, pietyzmem studiujemy jako na lekcjach historii. Podziwiamy różnych królów. Nie postawiliśmy sobie nawet problemu, że jednak jest inne królestwo, które nie może się w rodzinie ludzkiej przebić z powodu miłości ojczyzny. Z tą ojczyzną wieczną, niebieską, która by sprawiła, że potrafimy poprawnie kochać ojczyznę. I tu się zgadza. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy, z dużej litery, jakby Syn. Jezus nie jest tylko człowiekiem, to jakby oznacza, jest też Synem Bożym. Wraca po spełnieniu misji, po założeniu Królestwa Bożego, Królestwa Ojca, ale nie Państwa Kościelnego, tylko w naszych wnętrzach. Dopiero gdyby zaczęło funkcjonować to Królestwo Ojca w naszych wnętrzach, to wtedy by ten duch ciemności, duch bałwochwalstwa podchodzi. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy, języki. Panowanie jego jest panowaniem wiecznym, które nie przeminie, w przeciwieństwie do panowania tych imperiów różnych. No na razie tyle gwoli postawienia problemu. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus, przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia, Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że urodził się niewidomym, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby na nim objawiły się sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomemu. I rzekł do niego: idź, obmij się w sadzawce Siloam, to znaczy posłany. On więc poszedł, obmył się i wrócił widząc, a sąsiedzi, ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, inni przeczyli: nie, to jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Mówili więc do niego: jakżeż oczy ci się otworzyły? On odpowiedział: człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: gdzie on jest? On odrzekł: nie wiem. Przyprowadzili więc tego człowieka niewidomego jeszcze niewidomego do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znowu faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim myślisz w związku z tym, że ci oczy otworzył? Odpowiedział: to prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy, że przejrzał, tak, że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali ich w słowach: czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: wiemy, że jest naszym synem i że się urodził niewidomym. Nie wiemy jednak, co stało się, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu oczy otworzył. Pytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem postanowili już, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego jego rodzice powiedzieli: ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: czy on jest grzesznikiem? Tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli: bądź ty sobie jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemawiał do Mojżesza, co do niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział ów człowiek: tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczu otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby tego uczynić. Na to mu dali taką odpowiedź: cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus, słysząc, że wyrzucili go precz, spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Jezus rzekł: przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli, i rzekli do niego: czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: widzimy, grzech wasz trwa nadal. Oto słowo Pańskie. Są dwa typy ślepoty. kobiety, ślepota ciała, i Jezus nie ma kłopotów, żeby wyprowadzić człowieka z tej ślepoty, z tego rodzaju ślepoty. Ale na przykładzie Jerozolimy i tych smutnych bohaterów dzisiejszej Ewangelii, Jezus mówi, że istnieje inny, o wiele gorszy typ ślepoty. To jest ślepota ducha, która wypływa, no powiedzmy, z pychy, z braku dobrej woli. Jezus na tym przykładzie pokazuje, że żeby przyjąć prawdę o nim, trzeba daru męstwa, bo tym kolejnym w piątym dniu jest mowa o darze męstwa i o kapłaństwie. Ale o kapłaństwie, które każdy z nas otrzymuje w momencie Chrztu Świętego. Bo w momencie Chrztu Świętego wchodzi w nasze wnętrze Jezus Chrystus z miłością z krzyża i Jego obecność sprawia, że my też powinniśmy być kapłanami. I ten typ kapłaństwa w sposób szczególny akcentował Sobór Watykański II. Trzeba powiedzieć, Duch Święty na Soborze Watykańskim II to nam przypomniał. I do takiego kapłaństwa był powołany ów niewidomy od urodzenia, to był młody człowiek jeszcze, tu niewidomy. On został specjalnie wybrany przez Boga do tego typu kalectwa. Jezus sam sobie, Bóg sobie sam wziął ofiarę z jego życia. Wiele lat i on i jego rodzice znosili ten krzyż po to, żeby uzdrawiając go, dając znak, że jest Mesjaszem, Jezus mógł wyprowadzić z duchowej ślepoty Jerozolimy. Czyli w tym wypadku chodziło o uzdrowienie przede wszystkim Jerozolimy, uczonej w Piśmie i Peryzu. Jedynie Jezusowi się udało wprowadzić tych bohaterów w zakłopotanie i gimnastykowali się. I rodziców, i jego, i jeszcze raz, a później go wyrzuci. Prawdy nie osiąga się tylko poprzez rozum. Prawda jest dziełem rozumu i woli. Rozumu i woli. Trzeba mieć męstwo, żeby przyjąć prawdę. Dlaczego? Żeby zrozumieć do końca, dlaczego tak bardzo nie chcieli przyjąć tego znaku mesjańskiego, to nam tłumaczy właśnie Daniel w 7 rozdziale. Izrael dlatego nie akceptował Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, ponieważ nie odpowiadał ich marzeniom. Sobą nie reprezentował bestii. Realizował Królestwo Boże w ludzkich umysłach i sercach, a powiedział, nie będę bestią, nie będę pożerał inne narody. Na to nie liczcie. I to był powód taki najgłębszy, prawdziwy, że te znaki mesjańskie chybiały. Inaczej mówiąc, bałwochwalcza miłość Izraela. Ojczyzna. Bałwochwalcza miłość Izraela, ojczyzna. Naszego narodu. Tego narodu. I błoto. Po co Jezus sięgnął po błoto? Przecież może gdyby nie sięgnął, nie byłoby tego pretekstu. Otóż Jezus przez ten gest chciał powiedzieć, że tym błotem, który tak naprawdę jest zaślepia, to jest chora miłość ojczyzna. Bałwochwalcza miłość ojczyzna. I jeżeli w ciągu 2000 lat było tyle królów katolickich, arcykatolickich, tyle rządów, ludzi wierzących, chrześcijan, to jednak wprowadzanie miłości z krzyża, rodzenie poprzez miłość z krzyża było odbierane jako coś absurdalnego. To jest nieużyteczne. Chrystus z krzyża z tą miłością jest nieużyteczny. To jest, po cichu się mówi postawą, to jest błoto, to jest błoto. Owszem, przeżegnam się, tak, na ścianie powieszę, ale żeby to zastosować w życiu, w historii, on jest nieużyteczny. Tak jak błoto jest nieużyteczne. Sięgamy, także ogólna teza zaślepiła ich, bo wychwalcza miłość ojczyzny. Miłość ojczyzny była błotem i po dziś będzie błotem, jeżeli nie przemyślimy swego chrześcijaństwa pod kątem ksiąg świętych. Albo w nas będzie królował Syn Człowieczy z miłością z krzyża, któremu Bóg Ojciec odda władzę na wieki, albo niestety będziemy, o czym później powie nam trzecia część Apokalipsy, hołd składać bestii, to znaczy będziemy podziwiać wielkich królów, wielkich władców, którzy będą stwarzać z ojczyzny imperia. A potem Bóg rzekł, niech się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzy Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju wpływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne, nóżcie się, abyście napełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór, poranek i dzień piąty. Dzień piąty mówi nam o tym, że niezbędny jest dar męstwa i musimy w sobie uruchomić to kapłaństwo Duchu Świętego, ponieważ żyjemy w środowisku niekoniecznie do końca dobrym. To ptactwo to jest świat duchów. Są duchy dobre i złe. Są aniołowie, którzy się opiekują narodami, ale są też demony o potężnej sile, które sprawują władzę tych, którzy udają chrześcijan, idą do cerkwi, a później podbijają inne narody. Chcą je pozreć, narzucić swoją władzę. Mają chorą postawę w stosunku do swojej ojczyzny. W zasadzie chcieliby z ojczyzny stworzyć dla siebie pomnik wielkości zła. To jest wielka pokusa dla narodów. O, to jest heroj. To jest władza. I Niemcy poszli jak w dym za Hitlerem. Jak w dym. Miałem kolegę na teologii, na studiach, który o Hitlerze miał, pochodził z małżeństwa mieszanego, który nie mógł uwierzyć, że Hitler był zły, że on stworzył obozy koncentracyjne. To jest wytwór wrogiej propagandy radzieckiej przeciwko Hitlerowi. On by go wyniósł na ołtarz. Tak kochał ojczyznę. Brak daru rozumu. Nie wiem jak teraz, nie mam z nim kontaktu, ale wprawił nas zdumienie. Mogliśmy mi powiem. Tak emocje mogą zjeść rozum. A więc świat duchów ptactwo to jest świat duchów dobrych i złych. I z kolei nie ma ziemi, jest tylko morze i różne i ryby, ale też potwory morskie. To znaczy, że żyjemy też w środowisku niezbawionym wód chaosu, gdzie nie rządzi tym światem dekalog, tylko chaos. Chaos porzucenia dekalogu. I dlatego musimy sobie mieć i kapłaństwo, to znaczy nas musi żyć Chrystus kapłan, żeby z tego zła wyprowadzać dobro nieustannie. I musimy mieć sobie dar męstwa, żeby się nie załamać. Również sięgnijmy do Mateusza, do tej przypowieści, która na ten temat mówi. Dalej, podobny jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych perł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, przedał wszystko, co miał i kupił ją. Oczywiście mowa jest o Jezusie Chrystusie, który sprzedał wszystko, co miał, żeby z naszych wnętrz, nasze wnętrza uczynić do tego, byśmy z wszystkiego robili jak małża w morzu dobrą perłę. Pamiętacie z Ewangelii, kiedy Jezus miał zapowiedzieć, kim naprawdę będzie Mesjasz, że będzie barankiem Bożym w stosunku do zła, że będzie dzięki zmartwychwstaniu nam przygotowywał prawdziwą ojczyznę, gdzie wszystkie narody staną przed Ojcem Wieczności, każdy z bogactwem swojej kultury, sztuki, pieśni. Jezus wyprowadził apostołów pod Cezareę Filipową i zapytał ich, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Czy ktoś na mnie spojrzał poprzez proroka Daniela z rozdziału 7? No i wymieniali, że jest tylko jakimś prorokiem, który przyszedł na nowo na ten świat. Najchętniej by widzieli w Jezusie Jana Chrzcicielem. A nikt nie mówi, nie podejrzewa, że on jest Mesjaszem. Dlaczego? No bo przecież nie wchodzi w nasze oczekiwania narodowe. A wy za kogo mnie uważacie? No, oczywiście. Bystry Piotr powiedział, jesteś Synem Bożym, Mesjaszem. Ale pamiętaj, Piotrze, i wy pamiętajcie, że nie poprzez to, że będę bestią na usługach waszych narodowych ambicji, tylko będę w Jerozolimie prawdziwym barankiem paschalnym, barankiem Bożym. Nigdy. Niech Bóg broni. Też bałwochwalstwo, zaszczepienie miłością własnego narodu podłożyli treści zupełnie inne. I w Ewangelii Mateusza mamy taki moment, kiedy Jezus stanął przed Sanhedrynem, przed Wysoką Radą, arcykapłan, który wtedy sprawował władzę, a najwyższy kapłan zapytał go: poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym? I Jezus odpowiedział: tak, ja nie jestem, ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmogącego i nadchodzącego w obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swe szaty, i rzekł: zbluźnij. No i niektórzy ze sług zaczęli Jezusa policzkować. Tak dalece ich nie patrzyli księgami świętymi na Jezusa Chrystusa. Prawowali kult świątyni. Te baranki były od rana do nocy rżnięte, kładane na ołtarze, palone. Smród w Jerozolimie. Chwała Boża pełna smrodu. A nie wiedzieli, że chwałę Bożą dopiero wtedy będą czynić, kiedy będą poznawać sami i dawać poznać ludowi księgi święte, księgi Daniela, która mówiła o tym, kim będzie, jakie będzie spotkanie Mesjasza z narodem wybranym. To było niepotrzebne. Nie skorzystali ze światła księgi święte. I dlatego taka katastrofa. I dlatego dzisiaj mają tylko ścianę płaczu z całej wielkości. W epoce Ducha Świętego, czy się wam to podoba, czy nie, kult będzie polegał na tym, że będziecie zjadać, gryźć księgi święte. A ja już będę w wieczności tam odpoczywał, za nogami machał nogami. Bo tylko wejście w światło ksiąg święty przywróci wam wzrok ducha i wyjdziemy wszystkich zaślepi. Odnajdziemy bałwochwalstwo tam, gdzieśmy się w ogóle nie uważali za bałwochwalstwo. Ten piąty dzień pierwszej części apokalipsy świętego Jana Apostoła jest wyrażany w liście do Filadelfii, gdzie Bóg objawia swój gniew, prawdziwy gniew, że tak jak małża objawia gniew produkując perłę, Chrystus z grzechu świata w naszych wnętrzach chce uczynić perłę miłości Ojca, to jest gniew Boży. Jeżeli ten młody człowiek był tak okaleczony, tyle cierpiał, to w nim był gniew Boży. Bóg sobie sam z niego wziął ofiarę. To jest znak gniewu Bożego. Jak ja swoje dziecko potrafię okaleczyć, żeby Jerozolimę wyprowadzić z tej ślepoty ducha, jaką daje pycha i gnoić. To był gniew. Tak się Pan Bóg też i na nas gniewa, że sam sobie bierze ofiarę z naszego życia, żeby ratować ten świat. Gniewa się. Jak chorujecie, cierpicie, to nosicie sobie gniew Boga. A jaki piękny gniew, żeby zbawiać innych. Jaki piękny gniew. Niech się gniewa, nie ma wyjścia. Prawda? Natomiast w tej perykopie o niewidomym od urodzenia jest też mowa o zapowiedź tego gniewu miłości z krzyża, gniewu Syna Człowieczego. Krzyż jest gniewem Boga, ale jakim pięknym. Tutaj trzeba w tych schematach, które wam dałem, trzeba napomknąć o Księdze Mądrości. Księga Mądrości mówi o gniewie Boga, prawdziwego Boga Jahwe w Egipcie przeciw faraonowi i Egipcjanom, którzy sobie z potomstwa Abrahama uczynili niewolników, co więcej, zaczęli ich niszczyć, każąc zabijać chłopców, żeby nie byli zagrożeniem dla ich imperium. Miłość ojczyzny pchała ich do takiej zbrodni. Miłość Egiptu, ojczyzny. I wtedy Bóg ingeruje poprzez Mojżesza i Bóg sobie poradził z tym imperium. Przez plagi tak ich wyniszczył. Bóg sobie poradzi też i z imperiami naszych czasów. Przez plagi. Jeszcze raz mówię, przez plagi. Amen.
Nie będę konkretyzował, bo się dowiecie sami z czasem. Pan to skonkretyzuje.